Chwała niech będzie naszemu Panu. Dla mnie Jakub zawsze będzie Kubusiem. Od szkółki niedzielnej nic się nie zmieniło. To jest niesamowite, że nasze dzieci tak szybko rosną. I Bóg pokazuje też przez to swoją moc, swoją chwałę, jak bardzo je zmienia, jak je kształtuje, jak je prowadzi, jak wychowuje. Możemy być z nich dumni, możemy się cieszyć, radować, widząc ich postawę, ich służbę, pragnienia ich serc. Jest to zachętą dla nas już tych troszkę starszych i jeszcze bardziej starszych. Mamy kochaną młodzież, kochane dzieciaki i oni i te dzieci będą tacy, jak ich wychowamy, jak ich nauczymy. Nie będą ani lepsi, ani gorsi, ponad to, co w nich zainwestujemy. A życie pokazuje, że warto służyć dzieciom, warto usługiwać młodzieży. Moi drodzy, pamiętacie, kiedy stałem tutaj ostatni raz na tym miejscu, albo nie pamiętacie, o czym mówiłem? Jaki był tytuł tego ostatniego kazania? Wiecie, to tak jak na szkółce niedzielnej za tydzień, kiedy przychodziłem. Pamiętacie, o czym mówiliśmy na ostatniej lekcji? Nieraz więcej osób pamiętało, nieraz mniej. Nieraz nikt już nie pamiętał, bo przecież minął tydzień. Ostatnim razem moje kazanie miało taki tytuł Wnet nadejdzie dzień. Mówiłem o tym, że przyjście Pana jest blisko i Pan jest bardzo blisko. I dzisiaj powiem, że Pan jest bliżej niż ostatnio, kiedy stałem na tym miejscu. I to jest naszą nadzieją, naszą zachętą, ale i również powodem do pewnych przemyśleń, refleksji, zastanowienia się nad naszym życiem i również świadomością, jak wiele mamy jeszcze do wykonania, ile mamy pracy. Tej dobrej pracy, tej właściwej pracy, tej najważniejszej pracy, która wynika z Twojego i z mojego powołania. A myślę, że mam takie przekonanie, że każdy z nas, każde Boże dziecko ma świadomość wybrania i powołania. Że Twoim i moim powołaniem nie jest tylko to, aby tu być na tym miejscu, posłuchać i pójść do domu. Ale Twoim moim powołaniem jest to, aby żyć i stosować Słowo Boże i poprzez to wykonywać Bożą wolę dla naszego życia. I moi drodzy, dzisiejsze kazanie zatytułowałem Owce między wilkami. I to jasno wynika z Bożego Słowa. I chciałbym na początek przeczytać z Ewangelii według świętego Mateusza, z 10 rozdziału od 16 wersetu. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Każdy z nas widział owce. Jeśli nie na żywo, to przynajmniej gdzieś w jakimś programie telewizyjnym. Wilka myślę raczej tylko w jakimś programie przyrodniczym. Ale na podstawie naszej takiej pobieżnej wiedzy wiemy wszyscy, że między tymi stworzeniami przyjaźni nie ma, nie było i nie będzie. I rolą wilka i zadaniem wilka jest zabić owce. I Pan Jezus mówi do nas, jako do swojego ludu, do swojego kościoła, do swoich owiec, posyłam was między wilki. Czy posyła nas po to, abyśmy zginęli? Czy posyła nas po to, wiedząc, że owca musi paść łupem wilka? Nie. Ale nie ma innej drogi i innej możliwości, aby wilki usłyszały o Bożej łasce. Muszą usłyszeć o tym od owiec. Od tych słabych, bezbronnych, i gdybym w tym miejscu skończył głoszenie Ewangelii, nie miałoby sensu. Jesteśmy słabi. To prawda. Ale nie jesteśmy bezbronni i nasza słabość w Panu jest naszą siłą. Bo On mówi, że kiedy jesteśmy słabi, wtedy jesteśmy mocni. Dlaczego Pan nie uczynił nas wilkami? Łatwiej by nam było pójść do owiec. Czy to są dwie odmienne natury. Wilk widzi w owcy tylko pożywienie. Owca dla wilka jest tylko obiektem, jest posiłkiem. Myślę, że my jako owce z tej Bożej owczarni, Boży Kościół, kiedy stajemy wobec wilków, musimy mieć jedną świadomość, że nie jesteśmy słabi i że nie jesteśmy przegrani. Znaczy, to jest pewien paradoks, bo doskonale wiemy, że w przyrodzie, w naturze owca nie ma szans z wilkiem. Ale to porównanie dotyczy Kościoła i tego świata, i mechanizmów tego świata. I Pan Jezus mówi takie dziwne słowa. Posyłam was między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże. Nikomu wąż się z niczym pozytywnym nie kojarzy. Doskonale wiemy, że wąż symbolizuje szatana, Bożego przeciwnika, diabła. Ale Pan Jezus mówi, bądźcie roztropni jak węże. Wiecie, wąż, choć z natury jest oportunistą, to ma jednak pewne takie pozytywne cechy. Nie działa w sposób nieprzemyślany. Nie marnuje czasu i energii. I uzbrojony jest w niesamowitą broń cierpliwość. I myślę, że tego możemy się uczyć. Cierpliwości, takiej wytrwałości. A co złe, niech zostanie u węża. I niewinni jak gołębice. Niewinni jak gołębice. W Bożym Słowie gołąb, gołębica jest symbolem Ducha Świętego, jest symbolem czystości, niewinności, cichości, uniżenia. Tak jak Boży Duch przychodzi w ciszy, w spokoju. Nieraz usłyszy szept do swojego ucha. I dlatego ten świat krzyczy, wrzeszczy, robi hałas, żebyśmy nic nie usłyszeli. I nieraz trudno usłyszeć ten cichy, delikatny głos w tym rozgardiaszu tego świata, w tym szaleństwie, które coraz bardziej dostrzegamy. I Pan Jezus chce, abyśmy mieli tą roztropność. Wiecie, co to jest roztropność? Roztropność to jest taka wyważona mądrość, ale również takie zdrowe myślenie i kierowanie się w życiu pewnymi zasadami. Dzisiejszy świat rządzi się zasadą cel uświęca środki. A w Bożym Królestwie jest odwrotnie. Cel jest ważny i my wiemy, co jest naszym celem, ale nie mniej ważne są środki i sposoby, poprzez które osiągamy cele. One są niezmiernie ważne. One mają być zgodne z tym, czego naucza nas Ewangelia, mają być zgodne z tym, co mówi do nas Pan Jezus. A co mówi do nas Pan Jezus? Mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I to jest postawa owcy. I paradoksalnie wydawałoby się, że taka postawa wobec postawy wilka, drapieżnika, jest z góry skazana na przegranie. Ale Boże Słowo mówi, zło dobrem zwyciężaj. I nieraz nam się wydaje, że na tym świecie zło triumfuje na każdej linii i w każdym miejscu. Ale Bóg daje nam świadectwa tego, że dobroć i miłość odnosi większe zwycięstwa. Ty i ja jesteś tego przykładem. Miłość i dobroć zwyciężyła w Twoim życiu i zwyciężyła Twoje i moje grzechy. I Pan Jezus posyła Ciebie i mnie w to nieprzyjazne, groźne środowisko między wilki. Wilki nastawione są na to, aby zniszczyć i zabić swoją potencjalną ofiarę. Działają w taki sposób bardzo przemyślany. Wiemy, że kiedy pasterz wypasa owce, stara się je trzymać jak najbliżej, mają być w grupie, a wilki próbują z zewnątrz wprowadzić panikę, strach, zamęt, zamieszanie. I wtedy owce rozbiegają się, każda w swoją stronę i są bezbronne. Kiedyś widziałem na YouTube taki filmik, gdzie wilk nieopatrznie wpadł pośród stada, stado owiec, w sam środek. Owce się ścieśniły i zdeptały wilka. A nie tak to miało wyglądać. Jego zamiarem było rozproszenie tego stada. Kiedy Kościół jest jednością, kiedy przyświecają mu te same cele i te same sposoby dojścia do celu, jest silny. Ten świat atakuje Kościół z zewnątrz, tak jak wilk. Te metody od tysięcy lat są te same, niezmienne. Ta taktyka, ponieważ działa, przeciwnik nie musi jej wcale zmieniać. Może nie zawsze, ale w zdecydowanie największości przypadków działa. I tym pierwszym krokiem jest zastraszanie. To zastraszanie ma różną formę. Jesteśmy w takim momencie, w takim czasie, w takim miejscu w naszym kraju, epidemii. I wiecie, dla niektórych ludzi wystarczy jedno słowo. I tym słowem można usprawiedliwić wszystko. Ja jestem za tym, żeby przestrzegać zaleceń, przestrzegać prawa, bo do tego obliguje nas Boże Słowo. Ale nawet epidemia nie może zamknąć ust Kościołowi. Kiedy przez miesiąc nie mieliśmy nabożeństw, kościoły były pozamykane, w tym czasie widziałem, że Duch Święty działa i przysyłał mi ludzi. Tutaj do budynku przychodzili ludzie. Sami przychodzili, żeby porozmawiać i posłuchać Ewangelii. Nie możemy usprawiedliwiać naszej ignorancji i naszej bezczynności w kwestii głoszenia Ewangelii. I jakakolwiek przeszkoda, jakikolwiek powód nie jest w stanie zamknąć Ewangelii, nie jest w stanie zamknąć drogi Ewangelii. Te przeszkody są po to, żebyśmy mieli trudniej. Ale mamy być roztropni. Mamy być mądrzy. I mamy mieć nastawienie tej owcy, która nie chce być pożarta przez wilka, ale chce i pragnie, aby przez Ewangelię wilk zmienił swoją naturę i stał się owcą. Znamy przykłady w Bożym Słowie, choćby apostoł Paweł, przeciwnik Boży, przeciwnik Ewangelii. Jego natura w Jezusie Chrystusie została zmieniona. I z zajadłego wroga Ewangelii stał się desperackim głosicielem Bożego Słowa. To wszystko jest możliwe. Strzeżcie się ludzi. Strzeżcie się ludzi. Potrzebujemy tej mądrości, tej przebiegłości i odwagi przede wszystkim. Myślę, że jeszcze w tym momencie dziejów nie jesteśmy w tym miejscu, że za głoszenie Ewangelii w naszym kraju można iść do więzienia, ale nie wiemy, co będzie dalej. Boże Słowo mówi, że mamy być ostrożni. Więc jak głosić Ewangelię i być ostrożnym? Jeśli nie głosimy poselstwa Bożego Słowa i drogi zbawienia i tego, co jest najistotniejsze w Bożym Słowie i w nauczaniu Pana Jezusa, możemy mówić o innych rzeczach, o Kościele, o osiągnięciach Kościoła, o tym, że nasz Kościół jest lepszy od tamtego. To nie jest głoszenie Ewangelii. Jeśli mylimy te pojęcia, to nie głosimy Ewangelii. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Mowa o Kościele, o różnicach nikogo jeszcze nie zbawiła i nie zbawi. Mowa o dziele Jezusa Chrystusa na krzyżu ma zbawczą moc w życiu każdego, kto uwierzy. Dalej Boże Słowo mówi, będą was wydawać i biczować w swoich synagogach i z mego powodu zawiozą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. Kiedy patrzymy na historię Kościoła, to jednym z najlepszych i najskuteczniejszych sposobów, aby Ewangelia dostała się do miejsc, do których nie mogła się dostać, było prześladowanie. To jest paradoks. Czyli co, mamy modlić się o prześladowanie? Nie. Ono prędzej czy później przyjdzie. Ale Kościół w prześladowaniu jest najbardziej gorący i widząc swoje trudne położenie, ma bardziej współczujące serce i chce ratować innych. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Wiecie, to jest dylemat wielu osób wierzących. Co mam mówić? Ja myślę, że nie zastanawiajmy się, co mamy mówić, bo tutaj jest odpowiedź w Bożym Słowie, ale mówmy. Dopóki nie otworzymy ust, nikt nie usłyszy Ewangelii. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. Jeśli masz Bożego Ducha, to nie bój się nie martw się. On cię pouczy w odpowiednim czasie, co masz powiedzieć. Myślę, że wielu z nas doświadczyło już tego w swoim życiu, że nieraz po latach ktoś mówi, wiesz, a ty wtedy to powiedziałeś. No nie pamiętam. Nawet nie, no jeśli ta osoba tak mówi, to pewnie tak było. Ale nie pamiętam. Wiecie dlaczego? Bo to Duch mówi. My byliśmy tylko, czy jesteśmy nieraz tym przekaźnikiem tej Bożej woli, Bożej myśli. Nie bójcie się. I zauważcie pewną analogię tej sytuacji. To prześladowanie, o którym tutaj czytamy, ono miało spowodować to, że Ewangelia dotrze do tych, do których nie dotarłaby normalną drogą. Do więzień, do sądów. I tak się dzieje dzisiaj w wielu krajach na świecie, gdzie Ewangelia rozprzestrzenia się w taki sposób. Ale my mamy możliwości w naszym kraju. My mamy możliwości odezwać się do człowieka na ulicy. My mamy możliwości porozmawiać z sąsiadem. My mamy możliwości. I boimy się wilka. Nasze wyobrażenia powodują to, że często zamykamy nasze usta na Ewangelię. Co kto sobie pomyśli albo co powie? To są dwie główne przyczyny, dla których boimy się wydać świadectwo o Jezusie. Co on pomyśli? Co on powie? W dzisiejszym czasie, w którym Ewangelia, Bóg, Jezus to są jakieś archaiczne wymysły. Na forach internetowych jest tylu mądrych ludzi, którzy piszą, że Boga nie ma, że wymyślono go sobie, że Jezus naprawdę nie istniał. Nawet niedawno coś takiego przeczytałem. Jezus nie istniał. Ale Ewangelia jest mocą Bożą. I wilki powinny usłyszeć od nas Ewangelię. Pan Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem. I chciałbym przejść do tego momentu, że owca nie jest bezbronna. Owca ma swojego pasterza. Owca jest bezbronna wtedy, kiedy zgubi się, kiedy straci z oczu swojego pasterza, kiedy odejdzie od stada, wtedy jest naprawdę bezbronna. Ale kiedy jest blisko pasterza, nic jej nie grozi. Jest bezpieczna. Będąc w owczarni, mamy świadomość, że owczarnia, czyli w uproszczeniu kościół, w dzisiejszych czasach jest atakowany z zewnątrz i to jest jeszcze w miarę widoczne i bardzo proste do rozsądzenia, do rozeznania. Ale Pan Jezus mówi w pewnym miejscu Bożego Słowa, mówi o wilkach w owczej skórze. Czyli mówi o wilku, który udaje owce, który próbuje zwieść i oszukać inne owce, że jest owcą. Wiecie, w naturze jest to proste, bo różnica między owcą jest niewymagająca tłumaczenia, jest zasadnicza. Dwa odrębne gatunki zwierząt. Ale o wilkach w owczej skórze, o których mówi Pan Jezus, to już jest kwestia bardziej ukryta. I w tej samej Ewangelii, w 7 rozdziale i od 15 wiersza czytamy: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Co to są ci fałszywi prorocy? To są dziwne nauczania, to są dziwne poglądy, to są poglądy niezgodne z tym, czego uczy Ewangelia. I one nieraz potrafią zrobić w Kościele Bożym większe spustoszenie niż atak wilków z zewnątrz. Ale Boże Słowo mówi, po ich owocach poznacie ich. Owoce. Wilk w owczej skórze chciałby błyszczeć darami. Dary są potrzebne, niezbędne i niezwykle ważne. Ale wilk w owczej skórze chciałby błyszczeć darami, które wyniosą go wysoko. A po owocach poznać naturę, to co jest w sercu. Po owocach poznać pobudki do mojego i twojego działania. Może nie są od razu widoczne, ale po czasie to wszystko wychodzi. Ale Kościół jest wyposażony. Dary Ducha Świętego, które otrzymujemy, które posiadamy, chronią nas i chronią Kościół przed wilkami w owczej skórze. Wilki w owczej skórze chcą przypodobać się słuchającym, chcą zdobyć ich zaufanie, chcą zabłysnąć, chcą zdobyć pozycję, chcą coś znaczyć, więcej niż inni. Nie mają czystych pobudek do działania. Pan Jezus mówi, strzeżcie się, czyli uważajcie. Uważajcie. I nie chodzi o to, żebyśmy teraz w Kościele patrzyli jeden na drugiego, jak na potencjalnego wilka. Ale nie wiem, czy wam się zdarzyło, ale mnie wielokrotnie w życiu, w różnych miejscach, kiedy bywałem i słyszałem różne rzeczy, tam gdzieś w środku zapali się taka czerwona lampka. Coś jest nie tak. To Duch Święty. On pierwszy zauważa rozbieżność między słowem a nauczaniem. Coś jest nie tak. I ta lampka jest bardzo ważna. Ona zawsze nas ostrzeże, ale tylko wtedy, kiedy będziemy wyczuleni na ten głos, na ten sygnał. Bo największym niebezpieczeństwem między zdrową nauką a fałszywą nauką jest kompromis. Nie ma czegoś takiego jak kompromis. Albo coś jest białe, albo jest czarne. Pan Jezus mówi, niech wasze tak będzie tak, nie, nie. I On takim był. Kiedy mówił to, co ma na myśli. I ta lampka we właściwym czasie, drogi bracie, siostro, kiedy będziesz miał czy miała możliwość słuchać różnych rzeczy, zapali się. Pan Jezus mówi tak, owce moje głos mój znają i głosu mojego słuchają. Czy znasz Boży głos? Ten głos przede wszystkim wypływa ze stron tej księgi. Po pierwsze, to jest doskonały wzorzec do rozszyfrowania, do rozpoznania czegoś, co jest niezgodne. Wiecie, w Sèvres pod Paryżem składuje się wzorzec metra, kilograma, czyli coś, co ma mówić o tym, że dokładnie tyle ma kilogram albo dokładnie tyle ma metr. I takim wzorcem jest Boże Słowo. I jeśli to, czego słuchamy, pokrywa się z tym, to tak jest. Ale jeśli jest jakieś ale, to już powinna zapalić się czerwona lampka. Wiecie, ja nie mówię o przejęzyczeniach, bo one zdarzają się każdemu człowiekowi. Ale o czymś, co może być między wierszami przemycone. Biblia mówi, że w czasach ostatecznych pojawią się tacy ludzie, którzy będą mówili takie rzeczy, aby zwieść i wybranych, czyli aby oszukać. Ale my jesteśmy wyposażeni, my jesteśmy przygotowani, abyśmy przetrwali, wytrwali, ale też abyśmy zwyciężyli. Rolą Kościoła jest nie tylko przetrwanie i wytrwanie, ale myślę nawet przede wszystkim rozwój. To jest pierwsza priorytetowa sprawa, rozwój. Ten zbór nie napełni się sam. Tego zboru nie napełni jedna osoba. Ja mam takie przekonanie, że wielu potencjalnych członków tego zboru jest tam gdzieś na mieście. Może gdzieś tam w parku piją jakieś tanie wino. Używają języka, który dla nas jest nie do przyjęcia. Ale ci, którzy tak żyli, to wiedzą, że tak jest. Ci, którzy doświadczyli takiego życia, a dzisiaj są tutaj, to wiedzą, że dla Boga wszystko jest możliwe. I rolą owcy, rolą owiec, rolą owczarni jest to, żeby pozyskać wilki. I bez względu na to, jak one się zachowują, to ty i ja masz w sobie wystarczający potencjał, aby dojść do takiego człowieka. Wiecie, wilk szczerzy kły. Wilk jest zły. Ale wiecie dlaczego? Ja bardzo lubię psy i sporo miałem do czynienia z różnymi psami. Nawet byłem 2 razy pogryziony, ale nadal lubię psy. Oczywiście byłem pogryziony tylko dlatego, że się niewłaściwie zachowałem. Wiecie, kiedy wilk gryzie? Kiedy się boi. Wiecie, kiedy człowiek, który tonie w grzechu, naubliża ci, nawyzywa, kiedy się boi. Bo on tego nie rozumie, nie wie, ale ma przeświadczenie, że w tobie jest coś więcej niż w nim. Nieraz może nawet zazdrościć. I Pan posyła nas między wilki. Nie po to, żebyśmy się stali drugim śniadaniem, tylko po to, żeby wilki miały możliwość zmiany swojej natury. Wiele lat temu, kiedy byłem młodym człowiekiem, mówiłem, Boga nie ma, wymyślono go sobie, ludzie wymyślili, każdy musi w coś wierzyć. Byłem takim ateistą. Nie do końca zadeklarowanym, bo w momencie problemów jednak gdzieś tam po cichu do Boga zaczynałem wołać. Ale oficjalnie uważałem się za ateistę. Czyli byłem po drugiej stronie. Tak jak myślę, każdy z nas kiedyś był po drugiej stronie. I przyszedł taki moment, że ktoś, ci, którzy się wychowali w zborze jako dzieci, mieli taką, nie powiem, że ułatwioną drogę, ale taką prostszą drogę. Od dziecka słuchali o żywym Bogu, o ofierze Jezusa Chrystusa, o zmartwychwstaniu. A ci, którzy wychowywali się w tak zwanych rodzinach tradycyjnych, jak ja, raz tam od święta usłyszeli coś o Bogu, poszli do kościoła. Ale przyszedł taki moment, że na drodze każdego wilka stanie człowiek. I na mojej drodze też stanął człowiek. I nie bał się. Nie bał się powiedzieć mi, kim jest Jezus. I to zmieniło moje życie. Nie bój się. Człowiekowi, bez względu na to, w jakim stanie jest, powiedzieć, kim jest Jezus. Ten strach pojawia się właśnie po to, żebyś tego nie zrobił. Nieraz mam świadomość, kiedy rozmawiam z ludźmi, że chyba byłem jedyną możliwością dla tego człowieka. A potem, kiedy już go poznałem, dowiaduję się, że on od iluś lat to tam kogoś spotkał, to wcześniej, to przyjął do firmy nawróconego człowieka, który już mu zaświadczył o Jezusie. Ale ważne jest to, żebyś wydał świadectwo o Jezusie. Z wiarą, bo mamy to przeświadczenie, że nieraz kto inny sieje, a kto inny żnie. I tak bardzo nieraz skupiamy się na żniwiarzach, a zapominamy o siewcach. My chcielibyśmy jedno i drugie. I wierzę w to, że nadchodzi ten czas, gdzie będziemy więcej żąć. Ale też musimy coś wsiać. Kiedy rolnik na wiosnę prześpi i nie wysieje zboża, to latem nie ma po co wychodzić na pole, bo tam będą tylko chwasty. Ale jeśli coś zasiał, to ma wiarę, że zbierze plon. I dlatego głoszenie Ewangelii to jest takie sianie na ugorze. Z wiarą, że zbierzemy plon. I nie bojąc się wilków. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Moi drodzy, na zakończenie chciałbym, abyśmy dzisiaj modlili się. Każdy wie, jak to wygląda w jego życiu, a powiem, najlepiej wie nasz Pan. Jakie są Twoje pragnienia, jakie jest wykonanie, jakie jest chcenie albo brak chcenia. A Boże Słowo mówi, że On jest sprawcą i chcenia, i wykonania. Jeśli nie masz chcenia, pragnienia, świadczenia ludziom o Jezusie, to módl się. Bóg jest dobry. Ale módl się z wiarą i zrób krok. Bo jeśli nie zrobimy kroku, to będziemy ciągle w tym samym miejscu. Kiedy patrzę na życie apostoła Pawła, no to on przemierzył tysiące kilometrów i w większości na pieszo. I wiecie po co? Po to, żeby głosić Ewangelię. Jego pragnieniem nie było zwiedzić pięknej plaży w La Corunie w Hiszpanii, tylko pragnieniem było to, żeby ludzie usłyszeli o Jezusie Chrystusie. Włożył ogromny wysiłek, poniósł ogromny trud. I tu na ziemi doznał takiej zapłaty jak jego Pan. Ale my wiemy, że nasza zapłata jest w górze u Ojca. I moi drodzy, powstańmy. I tak jak każdy w swoim sercu wie, jak to wygląda w jego życiu. I nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj składali Panu deklarację. Panie, zrobię to czy tamto, ale bardziej, Panie, pomóż mi. Pomóż mi. Bo co mamy zrobić, to wiemy. Boże Ojcze, przychodzimy do Ciebie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dziękujemy Ci za to, że z łaski i z woli swojej był taki dzień w naszym życiu, że posłałeś do nas człowieka, który odważył się powiedzieć nam o tym, kim Ty jesteś. I Panie, dziękuję Ci za to, że wzbudziłeś w moim i w naszych sercach wiarę, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że należymy do Ciebie, że wszystkie nasze grzechy są przebaczone. I Panie, Ty widzisz, jak to wygląda w naszym życiu na co dzień. Ile jest pragnień, ile jest chęci. Nieraz nie ma wykonania. Prosimy Cię o to, abyś dopomógł nam. Aby ci, którzy wokół nas idą na zatracenie, mogli usłyszeć, że jest nadzieja dla nich, że jest zbawienie, że jest nowe, lepsze życie w Jezusie Chrystusie. Dopomóż nam w tym. Tak błogosławię Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa. Oddaję Ci wszelką cześć i wszelką chwałę. Z tego miejsca niech Twoje święte imię będzie wywyższone. Amen.